Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o nowej inicjatywie wśród organizacji pozarządowych w naszym regionie. Moimi gośćmi są pan Artur Kolasa, założyciel i prezes Fundacji Rehab. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jakub Patryk Zięba, wolontariusz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od historii pana Artura, bo pan Artur jest z jednej strony człowiekiem doświadczonym, jeśli chodzi o działalność społeczną, a z drugiej strony mamy zupełnie nowy podmiot.
No tak, jako taki społecznik działam od 4 lat. Wcześniej zajmowałem się bardzo taką ciężką dziedziną, a mianowicie przemocą w rodzinie. Ta obecna inicjatywa jest powiązana z przemocą, dlatego że obecnie zajmujemy się dzieciakami z domów dziecka i zakładu poprawczego i te dzieciaki też jakby są ofiarami przemocy w przeszłości, tak? I jakby deficyty, które gdzieś tam w nich są wynikiem w moim odczuciu między innymi przemocy w rodzinie, tak?
A jak to wygląda z perspektywy tych właśnie lat i pana doświadczeń? Czy tego typu problemy, jak chociażby przemoc w rodzinie, jest z tym coraz lepiej, coraz mniej jest takich przypadków?
Moje doświadczenie pokazuje, że jest niska świadomość na temat tego, czym jest tak naprawdę przemoc. No, niska świadomość społeczna, bo ludzie myślą, że przemocą będzie tylko bicie, ale na przykład zaniechanie też jest przemocą, wobec dziecka na przykład. Nie?
To spróbujmy w kilku słowach zdefiniować, cóż takiego możemy uznać za przemoc i dlaczego wielu aspektów tego problemu nie dostrzegamy.
Przemocą może być na przykład milczenie w jakichś tam okolicznościach. Tak? Celowe nieodpowiadanie na pytanie. Mówię tu o zaniechaniu. Tak? Nieułożenie na dziecko, niepłacenie alimentów będzie przemocą wobec dziecka. Krzyczenie na dziecko, zastraszanie. No tu już mówię o działaniu, tak? No bicie to jest jakby ewidentne. Ja uważam, że jesteśmy na tyle inteligentnymi stworzeniami jako ludzie, że możemy wypracować, i moje doświadczenie też to pokazuje, można wypracować metody komunikowania się, osiągania swoich celów, zaspokajania swoich potrzeb bez konieczności krzywdzenia drugiego człowieka. A dzieciaki w trakcie pracy nad sobą w tej dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie okazało się, że to taka się stała też moja jakby działka, którą bardzo lubię, praca z młodzieżą, bo to tak naprawdę, nie ukrywam, że trochę łatwiej jest pracować z osobami, które jeszcze nie tak bardzo są skażone, aczkolwiek mają nawyki, bądź bardzo duże deficyty, porzucenie będzie przemocą w moim odczuciu. Nie?
A jak reagują osoby, które próbuje pan uświadomić, że ich czynności, działania lub zaniechania wyczerpują znamiona przemocy w rodzinie?
Ja powiem tak, no każde działanie, które będzie krzywdziło drugiego człowieka, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w partnerstwie, tak, z drugim człowiekiem i to też ważna jest moja intencja, jaką ja się kieruję, tak, i przykładowo dziewczyna pyta mnie o coś, a ja celowo, wiedząc, że ją to zrani, chcąc się na niej zemścić, będę milczał. I ja wiedząc, że ta osoba będzie cierpiała, że to moje działanie bądź zaniechanie wywoła jakiś efekt, stosuję tą metodę, tak, po to, żeby osiągnąć cel. Ja też byłem kiedyś zdziwiony, że aż tak wiele zachowań, jak pojechałem na swoje pierwsze warsztaty przemocy i okazało się, że zostały wypisane te wszystkie formy przemocy, no to mówię, tu nic nie można robić, nie? Ale to nie tak. Tak jak powiedziałem, ważna jest moja intencja.
Czyli ta intencja jest tutaj takim punktem wyjścia.
Dużo rodziców uważa, że właśnie dziecko jest własnością, że dziecko ja mam prawo wytresować tak, jak ja chcę, a jak dziecko nie zachowuje się tak, jak ja chcę, to tutaj często są te ustawienia fabryczne u rodziców rozregulowane i dają sobie prawo do karania, często w sposób właśnie, czy fizycznie bijąc dziecko, czy wyzywając, zastraszając. Ja tutaj, żeby nie zwariować, nie mówię o tym, że dziecko ma nie ponosić konsekwencji swoich zachowań.
A często tak jest, że obserwuje pan, iż dorośli, rodzice, to tak naprawdę ludzie zupełnie nieprzygotowani do kształtowania młodego człowieka, do wychowywania go?
Ja byłem takim rodzicem. Sam. Jakby moi rodzice chcieli jak najlepiej, bo mój ojciec był milicjantem, chciał mnie wychować, wiem, w naszej rodzinie, tak z tego co pamiętam, każdy chciał jak najlepiej wychować
Ale myślę, potomstwo. Że rodzice generalnie tak mają, prawda? Że
no
chcą
tak,
jak najlepiej.
Ale gdzieś zatarły się w moim odczuciu, tak? Proszę tego nie odbierać jako wyznacznik, ale w moim odczuciu gdzieś zatarły się te zdrowe postawy, też jakby przyspieszyło w moim odczuciu życie i ludzie nie mają czasu na to, żeby zająć się sobą, bo to rodzic ma się nauczyć komunikowania, dzisiaj do tego nawołuję, że to rodzic ma się nauczyć zdrowej komunikacji i zdrowego sposobu egzekwowania, znaczy wychowania dziecka, moim zdaniem fajnie można pomagać całym rodzinom. Niekoniecznie, bo w przypadku, gdzie już faktycznie dochodzi do zagrożenia życia, no to trzeba jakby oddzielić tego sprawcę od ten. Ale można jest przy odpowiednich chęciach, można fajnie poukładać te rodziny. Na początku to, co my proponujemy. Indywidualna praca, na przykład męża i żony, a później jakby wspólna, tak? Bo najpierw trzeba się skonfrontować ze swoimi niefajnymi rzeczami, co nie jest przyjemne i często można na początku wyładowywać się jeszcze na partnerze, zupełnie nieświadomie, tak?
To jeszcze wrócimy do tych szczegółowych działań. Skąd pomysł na powstanie fundacji, która właśnie jest organizacją bardzo nową? Czemu to ma służyć?
Jakiś czas temu związałem się z zakładem poprawczym tutaj w Białymstoku. Zacząłem tam chodzić jako wolontariusz. Wcześniej organizowałem też dla Domu Dziecka tutaj w Białymstoku takie spotkanie z dzieciakami i osobami, które pracują nad sobą wychodząc z dysfunkcji, z powikłań dorastania w rodzinach alkoholowych, może tak. Ja sam jako dziecko byłem w takich placówkach, może wrócę do tego. Też w rodzinie wychowywałem się takiej, gdzie była przemoc, gdzie był alkoholizm, więc też jakby znam to życie, które gdzieś tam, też byłem w pogotowiu opiekuńczym, w zakładzie wychowawczym.
Zna pan to z tej drugiej strony, tak, tego młodego człowieka, który doświadczył po prostu tych sytuacji. Tak.
I ja dzisiaj wiem, że ja się znalazłem w tych placówkach w wyniku tego, że w domu było nie za fajnie. I jakby nie umiałem inaczej. Tak, no w domu dostałem wzorzec przemocowy, byłem bity, więc jakby poraniony uciekałem z tego domu. Szukałem gdzieś miłości, znalazłem ją na ulicy, ale że na ulicy gdzieś tam, żeby zaistnieć, to musiałem jakieś różne dziwne rzeczy robić. To znalazłem się w jakiejś tam placówce, ale tak naprawdę jak teraz uczciwie patrzę na swoją przeszłość, na swoje to, ten okres właśnie, w którym gdzieś takie rzeczy się u mnie działy, to ja nie chciałem źle. Tak naprawdę ja chciałem akceptacji i miłości. Ja nie, jak nawet zdarzyło się gdzieś tam miałem 13 lat, coś ukraść, to ja nie miałem co z tym pieniędzmi zrobić. Ja gdzieś paradoksalnie przy pogotowiu opiekuńczym później, w którym się znalazłem, chowałem pod kamieniami, bo nie mogłem ani, no, na cukierki nie szło wydać jakieś tam pieniędzy, tak?
To wróćmy do fundacji. Fundacji Rehab, która zaczyna swoją działalność i jaki obszar próbuje zagospodarować?
Cały projekt nazywa się Towarzysz Podróży i póki co zabieramy chłopaków na przepustki, zabieramy na grupy samopomocowe, zacznę może od tego, że w Białymstoku jest jedyny w Polsce zakład poprawczy z terapią uzależnień, więc te dzieciaki, które tutaj już są z całej Polski przesiewane i diagnozowane w kierunku uzależnień i trafiają do Białegostoku. Tutaj ja jako osoba, która też ma doświadczenie w wychodzeniu z uzależnień, znam to środowisko osób zdrowiejących, korzystałem sam z terapii, różnego rodzaju form pomocy. Dzisiaj jestem od wielu lat trzeźwym alkoholikiem, narkomanem i jakby wykorzystuję to swoje doświadczenie. Pomyślałem, że mogę fajnie wykorzystać to swoje duże doświadczenie w niesieniu pomocy innym ludziom. I tak jak powiedziałem, związałem się z zakładem poprawczym, z Domem Dziecka i może powiem, jak ta praca dzisiaj wygląda. W poniedziałki zabieramy chłopców na przepustki, pokazujemy normalne życie, tak, gdzieś do restauracji, na spacer, bywa, że chodzimy na basen i tak dalej. Byłem raz na kręglach. Teraz, jeżeli uda mi się zorganizować środki, chcę chłopaków zabrać na wycieczkę do puszczy, pokazać ten normalny świat, bo często jest tak, że ci, na przykład mamy podopiecznego takiego, który niedługo ma opuścić zakład poprawczy, siedzi od 8 lat w tym zakładzie poprawczym, od 13 roku życia, ma 21, wcześniej był w pogotowie opiekuńczym jakiejś tam placówce innej i tak naprawdę nigdy nie był w tym normalnym świecie, tak?
Trudno uwierzyć, że są takie właśnie sytuacje, kiedy tych takich podstawowych czynności życia codziennego trzeba tych młodych ludzi nauczyć, ale jak pan powiedział, jest to dość powszechne w przypadku tych młodych ludzi, którzy wiele lat spędzili w różnego rodzaju placówkach. Jest z nami również wolontariusz fundacji, pan Jakub. Panie Jakubie, jak pan został wolontariuszem?
Przez przypadek, z tym, że w życiu jakby nie ma przypadków, tak? Pomagałem wolontaryjnie z księdzem Adamem, który jest kapelanem w zakładzie poprawczym. Moja pomoc wyszła z tego, że chciałem pomagać chłopakom, dlatego że byłem po drugiej stronie, ale nie w zakładzie poprawczym, tylko w zakładzie karnym. Przeszedłem głęboką przemianę duchową, ale też cały czas przychodzę, bo to jest proces. I chciałem im pomóc i pokazać, że da się lepiej żyć. W tym sensie, w tym normalnym sensie, takim jak my żyjemy.
Pan też jest osobą, która doświadczyła tej drugiej strony życia?
Tak, tak. Doświadczyłem tej drugiej strony życia. Byłem w zakładzie karnym, tak jak wspomniałem, mam ojca alkoholika i wiem, jak to jest, kiedy ojciec nie okazuje tej miłości. Chociaż ja nie mam do niego pretensji, bo sam tej miłości się nie nauczył, bo też był w domu dziecka od młodych lat w pogotowie opiekuńczym, więc też nikt nie pokazał mu, jak tą miłość przekazać dla rodziny. Jedną miłością, którą on potrafił przekazać, to jest miłość partnerska. I wiem, że tych młodych ludzi trzeba tego nauczyć, żeby oni po prostu w tym lepszym świecie, w tej rodzinie, którą każdy chce z nich założyć, której nie miał, będzie potrafił pokazać tą miłość, okazać miłość dla dzieci, przyszłych dzieci i żeby nie popełniali błędów tych, których ich rodzice popełnili w jakimś sensie. I też staram się tłumaczyć, że ci rodzice jakby nie są winni tego, co zrobili dla nich, jakby, bo oni też nie dostali, ci rodzice ich nie dostali tej miłości i oni najzwyczajniej w świecie nie potrafili przekazać.
Czy dużo jest takich osób jak wy, którzy mają doświadczenia niedobre ze swojej młodości chociażby, zrozumieli, na czym to polega i postanowili nieść pomoc innym?
W tej przestrzeni, jaką my zagospodarowaliśmy jako fundacja, no, widzieliśmy, że jednak jest ta próżnia, którą trzeba wypełnić. Myślę, że jest trochę takich osób, z tym, że też nie mają większej odwagi, gdyż jeżeli się przebywa po drugiej stronie lub żyje się w środowisku patologicznym, potem się z niego wychodzi, społeczeństwo stygmatyzuje. Jeżeli ktoś z tego właśnie wychodzi, to wtedy jest już skreślony, bo jak on może mówić, jak ktoś ma żyć, jeżeli sam popełnił takie duże błędy.
Jak więc, może pouczać jak kogoś, skoro sam właśnie był takim człowiekiem.
Właśnie. I to też dla nas zależy na tym, żeby społeczeństwo nie stygmatyzowało tych ludzi, czy też z zakładów prawczego, czy też z zakładów karnych, żeby pomagało im, żeby dawało tą rękę, żeby przejść, tak jak Artur wspomniał, ten towarzysz podróży, też nasz projekt na tym polega, jakby żeby tym młodym chłopakom być tym towarzyszem. Pomagać, ale nie wyręczać.
A w Fundacji Rehab jest więcej takich osób jak wy? Czy są też na przykład, załóżmy, lekarze, psychologowie, ludzie, którzy w sposób profesjonalny na przykład zajmują się również młodymi ludźmi, a niekoniecznie mieli takie osobiste doświadczenia?
Znaczy, powiem tak, moja partnerka jest pedagogiem resocjalizacji, jest członkiem zarządu fundacji. Jakby projekt cały, Towarzysz Podróży, chciałbym w przyszłości, żeby on wyglądał w ten sposób, jakby do pomocy jednostce, bo jakby chcemy na pierwszym miejscu postawić człowieka. Żebym ja mógł dzisiaj tutaj być w tym miejscu, w którym jestem, potrzebowałem pomocy wielu, wielu osób i długiego czasu. I człowiek, który taki młody, który tak naprawdę nigdy, tak jak wcześniej powiedziałem, nie miał takich zdrowych wzorców, on potrzebuje czasu i pomocy, tak jak wielu specjalistów. Po pierwsze, dzieciaki, które doświadczały przemocy, w moim odczuciu potrzebują przepracować tą przeszłość, żeby powyciągać, pootwierać te rany, które gdzieś być może się pojawiły po drodze. Druga rzecz, sposób myślenia, długotrwałe przebywanie w środowisku patologicznym bądź dysfunkcyjnym powoduje nawyki. Bez punktu odniesienia stają się one jakby jedynym wyznacznikiem. Mówię tutaj o patologicznych i tych dysfunkcyjnych wzorcach. Tutaj jakby ja rozróżniam takie płaszczyzny, w których trzeba przepracować to. Zmiana sposobu myślenia, właśnie oczyszczenie poranień i uczenie się nowych zachowań. Ci ludzie, którzy od lat, praktycznie całe życie przebywają w tych takich warunkach izolacji, no nie mają, nie wiedzą, że jak trzeba zrobić opłaty, podstawowe rzeczy. Jak wygląda życie z pensją stałą, tak, na przykład, że trzeba to rozplanować, jakby jak zagospodarować swoim czasem, bo to też jest bardzo istotne. Tutaj jakby też nasza rola neofitów, tak, bo ja jestem jakby neofitą osobą, która wyszła z uzależnienia i żyje w abstynencji, po to, żeby ja też musiałem się nauczyć korzystać z tej przestrzeni, która mi została.
Jakie są aktualne potrzeby Fundacji Rehab? Na czym się skupiacie i czego poszukujecie?
Powiem kolokwialnie tak, najważniejsze nie są pieniądze, ale jednak pieniądze są tym środkiem do realizowania naszych celów. Więc jeżeli chciałbym się zwrócić do wszystkich, którzy chcą pomagać, na pewno datki na tą fundację, tak? No bo bez tego jakby nie będziemy funkcjonować w tym sensie, że jednak, no, tak jak Artur wspomniał, chcemy zabierać tych dzieciaków, zabieramy dzieciaki, jednak na przepustkę, no, na wszelkiego rodzaju rozrywkę, gdzie trzeba ich jakby docenić poprzez to i nagrodzić.
A ci, którzy chcieliby ewentualnie na przykład wesprzeć panów działalność, gdzie mogą was znaleźć? Bo najczęściej szukamy w internecie, tam też będzie już
tak,
szansa.
Mamy profil naszej fundacji na Facebooku, nasz fanpage, Fundacja Rehab. Jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę, to od razu nam się wyświetli. Organizujemy teraz akcję, będziemy drukować ulotki, żeby to było bardziej jakby wyjść do tych ludzi, którzy chcą pomagać. No i też nie tylko o datki prosimy jakby, bo chodzi nam też o pomoc taką wolontaryjną. Ostatnio zamieściliśmy na fanpage'u naszym ogłoszenie, gdzie potrzebujemy wolontariuszek do domu dziecka. To jest bardzo też potrzebne. Potrzebujemy wszelakiej pomocy. Tak jak Artur wspomniał, też profesjonalnej, terapeutów, psychologów. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi, na pewno ta jego chęć pomocy nie zostanie pozostawiona przez nas bez echa, na pewno.
No to liczymy na to, że wśród naszych słuchaczy teraz są też tacy, którzy ten problem znają albo chcieliby się po prostu zaangażować. Fundacja Rehab to miejsce, gdzie rzeczywiście pojawiają się, skrzykują się ludzie zainteresowani tym tematem. Wielu was jest już teraz?
Teraz zgłosiły się ostatnio 3 wolontariuszki. Pojawiła się możliwość współpracy, tu już nie będę używał nazwiska, ale takiej kobiety, która chce jakby zadeklarowała swoje zaangażowanie. Jeżeli chodzi o te działania, działamy na póki co we dwóch i do na przykład przejazdu dla chłopaków, bo to wygląda tak, że czasem trzeba gdzieś ich przewieźć, tych, których zabieram na przepustkę. Jest możliwość, że mogę angażować swoich przyjaciół, ale też ja chciałem tutaj powiedzieć o jeszcze ważnej rzeczy, bo nie chcemy poprzestawać na tym. Ten projekt, o którym mówiłem, Towarzysz Podróży, chce, żeby też obejmował mieszkania chronione w przyszłości, mieszkania treningowe dla tych młodych ludzi, bo jakby to, że my ich wspieramy jeszcze za czasu, znaczy w ten okres pobytu w zakładzie, to jest jedna część, ale chciałbym im towarzyszyć do momentu usamodzielnienia się po opuszczeniu tego zakładu. Więc jakby często chciałbym postawić na podstawowe potrzeby, takie 4, które gdzieś tam sobie wyróżniam. Schronienie, wyżywienie, poczucie bezpieczeństwa i odzież. No.
I na to wszystko potrzeba nie tylko środków, ale tak, też i ludzi, którzy jasne się w to włączą. Pewnie będzie okazja przy naszych następnych spotkaniach mówić o rozwoju Fundacji Rehab. Dziś nasz czas już upłynął. Bardzo panom dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziś moimi gośćmi byli Artur Kolasa, założyciel i prezes Fundacji Rehab i Jakub Patryk Zięba, wolontariusz. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Trzeci sektor.